Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przecież przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, mam takie szczęście, że bywam w bardzo wielu krajach, w związku z tym, że głoszę Ewangelię. I Pan Bóg stawia bardzo często na mojej drodze bardzo ciekawych ludzi, czasem bardzo dziwnych ludzi, czasem, rzekłbym, dziwaków. Mam w ogóle wrażenie, że ja przyciągam dziwaków, więc przypuszczam, że jak wyjadę z Raciborza, kilku też poznam. Jestem tu po raz pierwszy w życiu. Nigdy nie byłem jeszcze w Raciborzu, nawet chyba nie przejeżdżałem nigdy przez Racibórz. Ale spodziewam się, że dziwaków tutaj co nie miara, tak jak w każdym miejscu na świecie. Chciałbym zacząć od takiego jednego dziwaka, którego spotkałem jakieś, no prawie 2 lata temu, może 1,5 roku temu. Byłem z Ewangelią w takim bardzo ładnym kraju w Ameryce Środkowej, który się nazywa Salwador. Uważam, że w ogóle bardzo piękna nazwa na nazwę kraju. Wiecie, że Salwador po polsku to znaczy Zbawiciel. Czyli jak pytają, skąd ty jesteś, to mówią: mieszkam u Zbawiciela. Jechałem ze stolicy Salwadoru, która się nazywa San Salvador, czyli Święty Zbawiciel, w kierunku morza. I łapałem stopa. I zatrzymał się taki maleńki samochodzik, taki coś ala nasz mały Fiat, tylko jakaś taka ichniejsza marka. W środku siedział taki starszy pan, wyglądał na jakieś 70 lat. Miał białe włosy, białą, dosyć długą brodę, wyglądał trochę jak Święty Mikołaj. No i wsiadłem do niego, do tego samochodu, bo jechał akurat w kierunku morza, to się z nim zabrałem. Jak się okazało, nie był miejscowy, tylko był Kanadyjczykiem, aczkolwiek w sumie już miejscowym, bo mieszkał tam od kilkunastu lat w tym Salwadorze. Miał na imię Alan. I kiedy tak jechaliśmy, on mnie pytał, co to ja jestem, co ja robię i tak dalej, więc mu tam tłumaczę. I on mnie pyta, czy mam dzisiaj gdzie spać. No więc ja mówię mu, że rozumiem, że skoro jedziemy razem, no to mam gdzie spać. I on mówi, no właśnie dlatego pytam. No i pojechaliśmy do niego do domu. Mieszkał nad samym morzem w takiej malutkiej wiosce, to kilkanaście domów, bardzo ubogie domy. Poznałem jego żonę, miał żonę miejscową, w sensie salwadoriankę, nie wiem jak się nazywa kobietę z Salwadoru, salwadoriankę albo salwadoryjkę, ale to może głupio brzmi. Były tam też jego dzieci, jakieś też wnuki chyba. Zjedliśmy kolację i on mówi, miał taki po prostu jednopokojowy domek, mówi: z boku mam takie pomieszczenia gospodarcze, tam, mówi, jest takie łóżko, możesz tam spędzić sobie noc. No więc poszedłem tam do tego pomieszczenia. Taki pokój 3 metry na 3 metry. Po prostu łóżko i tam jeszcze metr przestrzeni. I on, jak już było tak dosyć późno, przychodzi do mnie i trzymał w ręku taki długi metalowy pręt. I mówi do mnie tak: jak się będziesz już kładł spać, to mówi, jak zamkniesz drzwi tam od tego pomieszczenia, to tam od środka jest taka zasuwa. Mówi, wsuń tam ten pręt w tą zasuwę i tam jest taki łańcuch, obwiąż tym łańcuchem i sprawdź, czy tam się nie da wejść. No więc ja mówię, no dobrze, ale mówię, ale kto ma tu wejść? A on mówi, a zobaczysz. I poszedł. I tak mnie zostawił. Więc nie ukrywam, że poczułem lekki dreszczyk emocji. Jak przyszła jakaś tam 23, jak się już kładłem spać, tak zrobiłem, wsunąłem ten pręt, zawiązałem tym łańcuchem, sprawdziłem, czy się nie da otworzyć, nie dało się. No i położyłem się spać. Zresztą trudno powiedzieć spać. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w tamtym rejonie. Tam jest przez cały rok w dzień mniej więcej 38 stopni, w nocy 37, nie? Taka jest różnica. Więc noce są masakryczne. Oczywiście nie ma w ogóle nigdzie żadnych okien, są tylko takie otwory okienne z kratami, nie ma nawet szyb, jest tak gorąco, że nie da się prawie że żyć. Tam w tym pomieszczeniu był taki wiatrak, ale on się tak wolno ruszał, że bardziej grzał niż chłodził od tego ruchu. No więc leżałem taki ledwo żywy na tym łóżku, próbując zasnąć. I gdzieś koło pierwszej, tak przypuszczam, nagle zaczęły strasznie szczekać psy w tej wiosce. I po chwili słyszę jakieś takie krzyki, jakimś takim dziwnym hiszpańskim. Ja jakby nie znam dobrze hiszpańskiego, ale potrafię go rozpoznać. A to było coś takiego dziwnego, pewnie jakiś dialekt. I nagle takie latarki przez okno. To łóżko było tak tuż pod tym oknem. Słyszę i czuję, bo ściany całe drżą, w sensie szarpanie za te drzwi, jakby ktoś tam się próbował dostać. I co gorsza, nagle przez to okno, to łóżko było tuż pod nim, takie ręce. I zaczynają tam macać, czy da się coś wymacać. Więc ja tak w mojej szczupłości na drugą stronę tego łóżka, że mnie tam nie wymacali i cicho leżę, udając trupa. Pokrzyczeli, poszarpali i poszli. No więc ja odetchnąłem z ulgą. Mówię, no, coś tu się działo, ale na szczęście się skończyło. Jakże się myliłem. Tak było jeszcze jakieś 25 razy. Mniej więcej co 15 minut następna jakaś ekipa, następne krzyki, kamienie przez to okno rzucane, świecenie tam latarkami, próba się dostania do środka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś koło czwartej chyba, byłem już tak zmęczony, że po prostu zasnąłem. Przypuszczam, że jeszcze przechodziło kilka tamtych ekip. Tylko ja mam tak, że jak zasnę, to już można czołgiem po mnie, nie? To jakby to mnie nic nie wybudzi. Więc przypuszczam, że jeszcze się próbowali dostać. Obudziłem się rano, tak się pomacałem, czy żyję. Żyję. Była jakaś 9 chyba, bardzo już świeciło słońce. Otwieram te drzwi, odciągnąłem ten łańcuch, wyciągnąłem ten pręt i za drzwiami stoi ten Kanadyjczyk, taki uśmiechnięty i pyta, jak było? No więc mówię mu, no fajnie było, ale czy mógłbyś mi wytłumaczyć, co się tu w ogóle wydarzyło tej nocy? A on mówi, chodź na śniadanie, to porozmawiamy. No i poszliśmy tam coś zjeść i on, słuchajcie, mówi mi następującą rzecz. Mówi, widzisz, mieszkamy tutaj, w tej naszej wiosce, na szlaku narkotykowym z Kolumbii do Meksyku. I mniej więcej 4-5 razy w roku, tak raz na kwartał, czasem trochę częściej, przechodzą. Zawsze wiemy, kiedy będą szli, dlatego że wioska wcześniej zawsze daje znak, albo widzimy, że wioska wcześniej się pali. To też wiemy, że idą. Mówi, jak nie popiją, to jest w miarę spokojnie, bo po prostu przejdą, pokrzyczą, pohałasują i pójdą dalej. Mówi, gorzej jak popiją, bo jak popiją, to zawsze komuś dom spalą, albo kogoś zabiją, albo komuś żonę zgwałcą i tak jest co 3 miesiące. I słuchajcie, on do mnie to mówi mniej więcej z takim spokojem, jak ja teraz do was, nie? Jakby opowiadał po prostu o jedzeniu babeczki z jagodami, że tak ma co 3 miesiące. I mówi, mieszkam tu chyba już, nie pamiętam, chyba powiedział 17 lat. Mówi, od 17 lat tu mieszkam, no i tak jest od 17 lat. Co 3 miesiące mniej więcej. Czasem częściej, czasem rzadziej. I ja go pytam wtedy, słuchaj, ale to jak tu można żyć w ogóle? Mówię, dlaczego ty się gdzieś nie wyprowadzisz? Dlaczego nie pojedziesz, mówię, czy tak jest wszędzie? Nie ma jakichś lepszych miejsc w Salwadorze? I on wtedy do mnie powiedział następujące zdanie. Tylko powiedział to tak strasznie spokojnie, tak strasznie prosto. To nie było natchnione. Tylko tak po prostu. Mówi, no jakbym miał pieniądze, to bym gdzieś tam wyjechał. No ale nie mam. No to nie mam się gdzie przeprowadzić. A po drugie mówi, wiesz co? No Pan Bóg powiedział, że się będzie troszczył, no to niech się troszczy. I tyle. I znaczy, on to powiedział z taką oczywistością, z taką jasnością, z taką pewnością, że ja muszę wam się przyznać, dawno kogoś takiego nie spotkałem. To miałby w sobie taką pewność wiary w Pana Boga. Kochani, pomyślcie. Przypuszczam, że u was w Raciborzu też pewnie są jakieś niebezpieczeństwa, no tak jak to w każdym miejscu na świecie, to wiadomo. No ale wątpię, żebyście żyli w takim miejscu, gdzie co 3 miesiące przechodzi gang narkotykowy z Kolumbii, no chyba, że tak macie w Raciborzu i nie znam jeszcze tego miasta, może się przekonam. Ale przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że są oczywiście niebezpieczne miejsca, że pewnie tak jak wszędzie na świecie można być skrzywdzonym, ale wątpię, żebyście żyli w nieustannym zagrożeniu jakoś tam życia, mienia i tak dalej. Zobaczcie, ten człowiek, mimo że żył w takim miejscu, znalazł z Panem Bogiem taki rodzaj relacji, taki rodzaj bycia z Panem Bogiem, który mu tam pozwolił i pozwala mu, bo on tam ciągle mieszka prawdopodobnie, pozwala mu to przetrwać. Panie, czemu wam to mówię? Zobaczcie, dzisiaj Pan Jezus mówi jedno z najpiękniejszych zdań, które myślę Pan Jezus kiedykolwiek powiedział. Mówi do swoich uczniów, są takie rzeczy, które u ludzi są niemożliwe i nie do pojęcia. Są takie rzeczy, których po ludzku zrobić się nie da. Są takie sytuacje, w których się nie da żyć, nie da się ich ogarnąć, nie da się ich przeżyć. Ale jak mówi Pan Jezus, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Kochani, chrześcijaństwo to jest taka droga, w której Pan Bóg nigdzie nie obiecał, że nie będzie trudności i nie będzie nieszczęść. Nigdzie Pan Jezus czegoś takiego nie powiedział. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że jak ze mną będziecie, to wam się nigdy nic nie stanie. Nie. Tylko powiedział, że kiedy ze mną będziecie, to rzeczy niemożliwe do przetrwania, bardzo trudne, które są bardzo wręcz, no nie wiem, zabijające, to można je ze mną przetrwać. Kochani, chciałbym wam przez te najbliższe 3 dni opowiedzieć o, dla mnie osobiście, chyba najbardziej fascynującej rzeczy w Panu Bogu. Czyli w tym, że Pan Bóg, kiedy się z Nim naprawdę jest, daje taką siłę i daje taką moc, żeby przejść przez wszystkie nawet najtrudniejsze sytuacje życiowe. Nie daje takiej mocy, żeby je ominąć. Ja wiem, że bardzo wielu z nas oczekuje, że jak się z Panem Bogiem będzie, albo gdyby Pan Bóg mnie naprawdę słuchał, to by mnie te różne rzeczy nie spotkały. Tylko że, kochani, Pan Jezus tego nigdzie nie obiecał. Pan Jezus nigdzie nie powiedział, że tak będzie, że nas nie spotka żadna krzywda, żadne nieszczęście i tak dalej. Nie. Pan Jezus powiedział, że kiedy z Nim będziemy, to przez to przejdziemy. Kochani, jak przypuszczam, w waszym życiu, nie znam was, ale przypuszczam, że braci Boże jesteście tacy sami jak na całym świecie. A to znaczy, że prawdopodobnie macie po prostu na tonę różnych nieszczęść, trudności, chorób, katastrof, rozwodów, trudności, grzechów i tak dalej. I kochani, nie ma takiej opcji w chrześcijaństwie, że da się zrobić coś, że to wszystko zniknie. Że tak się dobrze pomodlimy, tak się dobrze wyspowiadamy i już będzie spokój. Mam dla was bardzo złą wiadomość. Nie będzie. Kochani, przypomina mi się zawsze, jak o tym mówię, takie kazanie papieża Benedykta XVI z krakowskich Błoni. Ja tego papieża bardzo kocham, ale muszę wam się przyznać, że jak on był papieżem, takim jeszcze czynnym, jak mówił te różne swoje kazania i tak dalej, ja prawie zawsze nic nie rozumiałem z tego, co on mówi. Dlatego, że on jest intelektualista, człowiek taki wykształcony, ja jestem prosty chłop. On zawsze mówił tak, że ja trochę nie wiedziałem, o co biega. Ale jedno jest takie jego kazanie, które po prostu absolutnie mnie rozpołowiło na pół. Papież był wtedy w Krakowie, na Błoniach. Może tam ktoś z was był. Było takie spotkanie z młodzieżą. Ja na tym spotkaniu nie byłem, ale jechałem gdzieś tam samochodem na jakieś rekolekcje i słuchałem transmisji w radio. I jak usłyszałem jedno zdanie, które powiedział papież Benedykt, to mi się świat zawalił. Papież Benedykt komentował tam Ewangelię o budowaniu domu na skalę i na piasku. Kojarzycie taką Ewangelię? Gdzie Pan Jezus mówi, jak wybudujesz na piasku, tam przyjdzie burza, nie, będzie powódź i się dom rozwali, a jak wybudujesz na skalę, no to będzie dobrze. I papież Benedykt to komentował i powiedział takie zdanie. Ja wiem, zabrzmię teraz może jak idiota, bo dla was to może oczywiste, ale dla mnie to było objawienie z nieba zrzucone. On mówi tak. Bez względu na to, czy wybudujesz dom na skalę, czy na piasku, uwaga, uwaga, objawienie teraz, będzie burza. Słuchajcie, ja jechałem do samochodem, jak to usłyszałem, to po prostu prawie się zabiłem o samochód przede mną, zatrzymałem się, zjechałem na pobocze i nagle mi się całe życie wytłumaczyło. Kochani, zobaczcie, co mówi papież Benedykt o tym kazaniu Pana Jezusa. Większość z nas, jestem o tym przekonany, myśli w takim kluczu, że jeżeli będziemy z Panem Bogiem i będziemy na Nim budować, czyli wybudujemy dom na skalę, to nie będzie burzy w życiu. Jeżeli nie wybudujemy na Panu Jezusie, czyli wybudujemy na piasku, no to wiadomo, będzie burza, wszystko nam się rozsypie i tak dalej. Kochani, Pan Jezus powiedział coś innego. Powiedział, czy wybudujesz na mnie, czy nie wybudujesz na mnie, rypnie burza. Wybudujesz na piasku, czyli na głupotach, bez żadnych wartości i w ogóle bez sensu zbudujesz życie, będzie burza w tym życiu. I Pan Jezus mówi, zbudujesz na mnie, na wartościach, na prawdzie, na tym, co Ci mówię, uwaga, uwaga, też będzie burza. Nie tak, że nie będzie. Zauważcie, i na ten dom rzuciła się ta burza, ta nawałnica i ta powódź. Tylko ten niezbudowany na Panu Jezusie się rozwalił, a ten zbudowany na Panu Jezusie, napisane, wszystko się trzęsło, woda się wlewała do piwnicy, ale przetrwał. Kochani, ja jak to usłyszałem, mi się absolutnie wszystko w życiu wyjaśniło, naprawdę. Dlatego, że ja ciągle żyłem w takim oczekiwaniu, Panie Jezu, no przecież jestem z Tobą, no przecież się modlę, no przecież się próbuję nawracać, no przecież przyjmuję te sakramenty, a ciągle źle. Ciągle mam trudności w życiu, ciągle nieszczęścia, ciągle jakieś choroby, ciągle jakieś trudności z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Panie Jezu, kiedy Ty to wreszcie wszystko zrobisz, żeby już tego nie było? I przypuszczam, że gdyby Pan Jezus wtedy mi się objawił, to by mi się objawił i powiedział, Adaś, ale ja Ci nigdzie nie obiecałem, że tak będzie. Adaś, obiecałem Ci, że będzie burza. Tylko jak będziesz ze mną, to dam Ci taką zdolność, że ona Cię nie zniszczy. I kochani, chciałbym Wam opowiedzieć przez te 3 dni, co to znaczy. Gdzie poszukać z Panem Jezusem takiej relacji, żebyśmy wreszcie przestali dawać się niszczyć tym wszystkim rzeczom, które nam się dzieją. Kochani, jak to jest, że jak zapytacie sztandarowego katolika Polaka, co tam u Ciebie? Jaka jest odpowiedź w 95%? O człowieku. No, ale pomyślcie. Ilu macie takich znajomych, może kogoś z rodziny, kogo jak zapytacie, słuchaj, co tam u Ciebie, jak słychać? To usłyszycie, nie no człowieku, fantastycznie. Ja znam takich ze 4 może. I 2 to są wariaci. Nie? Zobaczcie, większość z nas, jak zapytamy, co tam słychać, to zazwyczaj mówimy, nie, no wiesz, nie, no, no nie jest tak źle, wiesz, ale te różne sprawy, a te pieniądze, a te rodziny, a ci mężowie, a to państwo, a ten rząd, a to coś tam. Zobaczcie, kochani. Zobaczcie, że większość z nas, kiedy nawet przychodzimy do Pana Jezusa na mszę świętą, no nie obraźcie się na mnie, ale ja bardzo często jak wchodzę do kościoła i widzę ludzi tak siedzących, czekających na mszę, to się tak rozglądam, gdzie trumna jest. No bo prawdopodobnie gdzieś stoi. No bo kochani, czy my wyglądamy na po prostu tryskających radością, tryskających szczęściem, tryskających tylko i wyłącznie błogosławieństwem? No nie obraźcie się, ale nie wyglądacie, no. Teraz się trochę próbuję oczywiście uśmiechać, nie? Ale kochani, uwaga, i nie na tym polega problem. Dlatego, że Pan Jezus nie powiedział, nie będzie trudności, nie będzie nieszczęść, nie będzie sytuacji, które Cię po prostu doprowadzą do rozpaczy. Nie, one będą. Ale jak ze mną będziesz, to przez nie przejdziesz. To dam Ci taką siłę, że one Cię nie skrzywdzą. Pamiętacie taki tekst u Izajasza? Bardzo go kocham. Izajasz mówi tak. Choćbyś szedł przez ogień, nie spalicie. Nie mówi, nie będzie ognia. Mówi, choćbyś szedł przez ogień, nie spalicie. Choćbyś szedł przez wody, nie zatopią Ciebie. Nie mówi, nie będzie wody. Nie, mówi, będzie ogień i będzie woda. Tylko jeśli pójdziesz ze mną, to po prostu przejdziesz przez to. A nie myślicie, że jak Izraelici wychodzili z Egiptu i do Ziemi Obiecanej, przechodzili przez Morze Czerwone, to był taki triumfalny pochód? Ja zawsze miałem takie wyobrażenie, bo oglądałem te wszystkie filmy hollywoodzkie. Na pewno widzieliście, nie? Zazwyczaj jak przechodzą Izraelici, to jest tak, że Mojżesz, taki po prostu prawie jak Superman, z taką laską, staje na takiej wysokiej skale, wali tą laską w to morze, nie? Wszystko się rozstępuje i oni idą, śpiewając hymn, a tam z tyłu ci Egipcjanie, nie? Ale oni się nie boją, oni idą. Jakim było dla mnie kiedyś szokiem, jak przeczytałem w Biblii, nie wiem, czy to zauważyliście, że oni przez to Morze Czerwone przechodzili w środku nocy. Nie w dzień. W środku nocy. Byliście kiedyś nad morzem w nocy? Tylko nad takim morzem, gdzie nie ma na przykład mola i są latarnie. Tylko nad morzem, gdzie nie ma światła. Tam nie było wtedy światła. Wiecie, co widać nad morzem w nocy? Nic nie widać. Tam jeszcze prawdopodobnie było całe niebo zasnute chmurami, bo pisze, że wiał wiatr ze wschodu. Czyli prawdopodobnie było zupełnie ciemno. Wiecie, jak Mojżesz musiał iść przez tą wodę? Przypuszczam, że macał nogą 2 centymetry do przodu. Jest woda, czy nie ma wody? Chodźcie, nie ma, to idziemy jeszcze krok. I pewnie udawał w ogóle Herosa i mówi, spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. A sam pewnie miał myśl, Matko Boska, żeby tam tylko znowu nie było wody. To jest dla mnie taki w ogóle obraz ojca, który prowadzi rodzinę. Taki ojciec, który dzieci ma za sobą, nie? Żonę. I do żony, do dzieci, spokojnie, nic się nie bój, ja panuję nad sytuacją. A tutaj, Matko, co tam jest? To jest genialny obraz mężczyzny. Sam nie ma bladego pojęcia, dokąd idzie. Spokojnie, ja prowadzę. Kochani, to Pan Jezus obiecywał. Nie to, że nie będzie tej ciemności, nie będzie tego strachu i tak dalej. Tylko mówi, pójdziesz ze mną, to nawet przez morze przejdziesz. I kochani, przez te 3 dni o tym chcę Wam opowiedzieć. Oczywiście, co to więcej znaczy, to w konferencji po mszy.